Czyta Reda Haddad.
Don Kichot porwał się na nogi i drżąc całym ciałem, tak jakby je żywym srebrem natarto, głosem przytłumionym i przerywanym, rzekł w te słowa: miejsce, w którym się znajduje, poważanie, jakie zachowuje dla przytomnych tu księstwu ich mościów i uczenie przyzwoite, jakie miałem i mam dla powołania, które wasza miłość sprawuje, wstrzymują gniew mój sprawiedliwy i popędliwości ręce wiążą. Chcę rzec, że bronią ludzie w pismach ćwiczonych, jak cały świat wie dobrze o tym, jest broń niewieścia, czyli język. Dlatego też staję do walki z równą bronią, używając jej przeciwko waszej miłości, od którego raczej rad dobrych spodziewać się należało, niźli haniebnych wyrzutów i nagan. Święte napomnienia z szlachetnej intencji płynące do innych się ściągają okoliczności i innych wymagają celów. Przynajmniej to powiedzieć mogę, że strofując mnie publicznie, tak surowie i z taką zapalczywością, przekroczyliście obręby wszelkiej sprawiedliwej nagany, bowiem w pierwszych jej granicach raczej łagodność niż porywczość zawierać się winna. Nie będąc uwiadomiony o grzechu, który się gromić pragnie, nie można traktować grzesznika ni mniej ani więcej jako człowieka z mózgu obranego i szaleńca. Niechaj mi wasza miłość powie, jakież to szaleństwo we mnie zważył, tak aby mnie potem potępiać, znieważać i rozkazywać mi, bym do domu ruszał i o dom ten, jak też o żonę i dzieci miał staranie, skoro nie jest wcale wiadome, zali jestem żonaty i zali dzieci posiadam. Czy nie znaczy to wkraczać do cudzego domu natrętnie, z tym zamysłem, aby nad jego panami władzę sprawować? Czyż należy się, aby ci, którzy w ciasnych regułach jakiegoś kolegium wychowani zostali, nie widząc świata dalej, jak na 20 lub 30 mil w koło, mieli sprostać, mieszać się we wszystko oraz nadawać prawa rycerzom błędnym i błędne rycerstwo osądzać? Zaliż to sprawa pusta i czas źle zużyty, jeżeli ktoś przebiega świat, wzgardziwszy jego rozkoszami i przekładając na dnie trudy i znoje, które ludzi cnotliwych do nieśmiertelności wynoszą. Jeśli by rycerze, panowie wielcy, dowódcy i wodzowie, ludzie o znakomitych rodowitościach, nazywali mnie szaleńcem, miałbym to sobie za obelgę nieznośną. Gdy jednakoż ludzie nauki, taki o mnie sąd wydają, niechaj mówią co chcą i niech mnie sobie za półgłówka poczytują. Nigdy nie wkroczyli na ścieżkę rycerstwa błędnego i nigdy jej swoją stopą nie deptali. Dlatego też tyle dbam o nic, o nich, co o złamany szelong. Jestem rycerzem i jako rycerz zejdę z tego świata, jeśli się tak najwyższemu podobać będzie. Niektórzy z ludzi kroczą wąską drogą ambicji i pychy, inni niskim i podłym pochlebstwem się wspomagają, zaś jeszcze inni zmierzają ścieżką obłudy oszukańczej i tylko nieliczni drogę prawdziwej religii wybierają. Ja, dążąc za moją gwiazdą, która mi jest pobudką, zmierzam prostą drogą rycerstwa błędnego. Profesji tej sprawowanie każe mi mieć w pogardzie dostatki i bogactwa tego świata, a liść nie cześć i honor. Prostowałem błędy, karałem swawole, naprawiałem mnóstwo nieprawości, zwyciężałem olbrzymów i poczwary stopą moją deptałem. Jestem zakochany, acz tylko tyle, jak to się należy rycerzom błędnym. Będąc rycerzem, nie należę do liczby miłośników nierządnych, tylko do Platona naśladowców i kochanków umiarkowanych. Zamysły moje zawsze do wysokiego i szlachetnego celu zmierzają, który jest świadczyć dobro całemu światu i nikomu krzywdy nie wyrządzać. Jeżeli ten, co tak czyni i ten, co tak myśli, zasługuje na miano głupca, zdaje się w tym zupełnie na sąd księstwa ich mościów. Zaprawdę, rzecze Sancho, wybornie to wielmożny pan powiedział i na tym poprzestać by należało. Nie ma bowiem już tu nic do gadania, nic do myślenia, ani nic do utrzymywania przed światem, zwłaszcza, że ów ojciec wielebny twierdząc, jakoby nie było nigdy na świecie rycerzy błędnych, a takoż, że ich dzisiaj nie ma, dał dowód, że się całkiem nie zna na rzeczach, o których mówi, czemu się zresztą dziwić nie można. Czy to wy nie jesteście przypadkiem, zapytał ksiądz, tym Sancho Panzą, któremu, jak mówią, wasz pan wyspę obiecał?
Tak jest, samej rzeczy, odparł Sancho. I wart jej jestem tak dobrze, jak kto inny, bowiem należę do tych, co to zbliżając się do ludzi zacnych, sami zacni się stają, do tych, którzy mówią, nie gdzie się rodzisz, lecz u kogoś reż, i gdy się oprzesz o dobre drzewo, dobry cień cię okryje. Oparłem się o dobrego pana i od wielu miesięcy już z nim po świecie jeżdżę, będąc z nim jednego ducha i umysłu. Niechaj zatem żyje mój pan i niech ja takoż żyję, bowiem nie będzie mu schodzić na królestwach do rozdania, ani mnie na wyspach do rządzenia. Nie, zapewne, przyjacielu Sancho, rzekł w tej chwili książę, gdyż przez wzgląd na wielmożnego pana Don Quixota czynię cię w tej chwili gubernatorem jednej z mych wysp wakujących, a takoż nie najpodlejszych, jeśli o rozciągłość chodzi. Padnij na kolana, Sancho, rzekł Don Quixot, i ucałuj ręce jego wysokości za tę łaskę, jaką ci wyświadcza. Sancho uczynił tak, a liści w tej samej chwili duchowny powstał od stołu z obliczem zagniewanym i rzekł: na tę sukienkę duchowną, którą noszę, przysięgam, że wasza dostojność jest nie mniej szalony od tych grzeszników. Zważcie proszę, zali nie mają być szaleni, skoro ludzie rozumni w tym szaleństwie i głów zawrocie ich utrzymują i szaleństwo to uświęcają. Niechże wasza dostojność z nimi pozostaje, co się mnie tyczy, to dopóki w zamku bawić będą, moja noga tu nie postanie. Rzekłszy to i nie dokończywszy jadła, wyszedł z komnaty. Prośby księstwa nie mogły tego sprawić, aby się zatrzymał. Książę zresztą nie nalegał zbytnio, bowiem przeszkadzał mu śmiech, który ten zapalczywy gnieś... Książę zresztą nie nalegał zbytnio, bowiem przeszkadzał mu śmiech, który ten zapalczywy gniew księdza w nim obudził. Przestawszy się śmiać, rzekł do Don Quixota: zaprawdę, mości panie rycerzu Lwów, odpowiedział wielmożny pan tak godnie i należycie temu księdzu, że już nie trzeba pragnąć żadnego uczynienia zadość za tę rzekomą zniewagę, która wcale taką nie jest, gdyż, jak sami o tym lepiej ode mnie wiecie, zelżywość, która nas zarówno od kobiet, jak i od duchownych spotyka, wcale nie może być za zelżywość poczytywana. To prawda, odparł Don Quixot. Przyczyna zaś jest ta, że ten, kto nie może być zelżony, innego także zelżyć nie jest w stanie. Białogłowy, dzieci i duchowni nie mogą bronić się, kiedy się ich znieważa. Nie można im także sromoty przyczynić, gdyż między obrazą a zniewagą, jak wasza dostojność dobrze wie o tym, różność znaczna zachodzi. Zniewaga pochodzi od tego, co ją może wyrządzić, co ją wykonuje. Co ją wykonuje zaś, wykonawszy, utrzymuje opornie. Obraza natomiast może przyjść od kogo bądź, bez tego, aby się zniewagą stała. A otóż i przykład stosowny. Jakiś człek przechadza się po ulicy, nie myśląc o żadnej zatardze. Wtem napada na niego 10 zbrojnych i obija go kijami. Napadnięty chwyta szablę do ręki i czyni swoją powinność. Jednakoż wielka liczba nieprzyjaciół udaremnia jego wysiłki, nie pozwalając mu się zemścić. Można powiedzieć, że człek ten został obrażony, lecz że nie odniósł obelgi, jak to i przez inne podobieństwo okazać się może. Pewien człek drugiego z tyłu kijem obija, po czym uczyniwszy to, zaraz ucieka. Ten go goni, a liść nie może go doścignąć. Ten, na którego razy kija spadły, został obrażony, lecz nieznieważony, ponieważ zniewaga podtrzymana być musi. Gdyby jednak ten, co z tyłu razy kija wymierzył, wziął do rąk szpadę i dotrzymał pola nieprzyjacielowi swemu, pobity trzymałby wraz urazę i zniewagę. Obrażenie, że go napastnik zdradziecko poturbował, zniewagę, bowiem ten, co go pobił, utrzymał ją, stawiwszy mu czoło i nie podawszy tyłu. I tak zatem, według ustaw przeklętego pojedynku, mogłem być obrażonym, nie odniósłszy jednak zniewagi, bowiem dzieci nie mają rozumu, równie jak kobiety, nie mogą uciekać, ani nie mają na co czekać. Toż samo powiedzieć możemy o ludziach duchownego stanu. Te 3 osób rodzaje pozbawione są broni zaczepnej, jak i obronnej. Dlatego też jakakolwiek obrona własna jest ich powinnością, przecie nikogo obrazić nie mogą. Chocia więc powiedziałem przed chwilą, że obrażony zostałem, przecie teraz twierdzę, że żadnym kształtem stać się tak nie może. Gdyż ten, co nie może od razu odnieść, tym mniej zadać jest w stanie. Tym mniej zadać jest ją w stanie. Dla tych racji nie mogę się czuć dotknięty obelgami, które na mnie miotał ów poczciwiec. Rad bym był tylko, aby tu dłużej zabawił, tak bym go zdołał wyprowadzić z błędu, w którym pozostaje, twierdząc, że nigdy nie było na świecie błędnych rycerzy. Gdyby pan Amadis, albo też który z niezlicznego jego pokolenia, z niezliczonego jego pokolenia słowa te usłyszał, zapewne to kładę, że jego rewerencja miałaby się spyszna. Na mundusze, zawołał Sancho, przysięgłbym na wszystko, iż jednym cięciem na odlew rozpołowiłby go od góry do dołu, niby owoc granatu lub melon dobrze źrały. Ach, byli to właśnie ludzie do podobnych łechtań i żarcików nawykli. Przysięgam, że gdyby pan Renault z Montalbanu rację tego poczciwca usłyszał, zaraz by mu na gębę knebel nałożył, iż i przez 3 lata gadać by nie mógł. Niechaj im tylko wlezie w drogę, a obaczymy, w jakim stanie z rąk ich wyjdzie. Księżna za boki się trzymała ze śmiechu, słuchając tych przymówek Sanczy, którego uznawała za zabawniejszego jeszcze głupca niż jego pan. Wielu ludzi to jej zdanie podzielało. Don Kichot uspokoił się wreszcie i wówczas dokończono posiłku. Gdy już obrus zdjęto ze stołu, weszły do komnaty 4 panny dworskie. Pierwsza niosła miednicę srebrną, drugą takąż nalewkę, trzecia miała zarzucone na ramię 2 ręczniki z białego i ozdobnego płótna. Czwarta, mając rękawy po łokcie zakasane, trzymała w rękach, które ani chybi białe być musiały, kulę pachnącego mydła z Neapolu. Ta, którą miednicę niosła, podstawiła ją wdzięcznym ruchem pod brodę Don Kichota, który nie rzekł słowa, zadziwiony srodze podobną ceremonią, acz mniemając, że obyczaj tego kraju wymagał mycia nie rąk, lecz brody, swoją brodę jak tylko mógł daleko wyciągnął. W tej samej chwili z dzbanka polała się woda, podczas gdy panienka mydło trzymająca zaczęła mu pocierać szybko brodę, tworząc na niej jakby śniegu płaty, bowiem ta mydlnica również biała była. Panienka natarła nie tylko brodę, lecz całe oblicze i oczy cierpliwego rycerza, tak iż zmrużyć się całkiem musiał. Książę i księżna, nie będąc wcale o tym żarcie uwiadomieni, czekali, jaki będzie koniec tego niezwyczajnego mycia. Panienka, która rolę balwierza przedstawiała, dobrze Don Kichota namydliwszy, uczyniła pozór, że jej wody zabrakło. Rozkazała przeto tej, co nalewkę trzymała, aby poszła po świeżą, prosząc jednocześnie Don Kichota, aby poczekał chwilę. Don Kichot pozostał z tak śmiesznym i dziwacznym pozorem, jak to sobie tylko wystawić można. Wszyscy przytomni, w wielkiej liczbie tam zgromadzeni, zważali go z szyją długą na pół łokcia i mauretańską trochę, z oczyma zamkniętymi i brodą pełną mydła. Wielki to cud zaiste i wielkiego rozumu oznaka, że się od śmiechu wstrzymać mogli. Panienki, które ten żart wymyśliły, trzymały oczy wbite w ziemię, nie ośmielając się spojrzeć na swego pana lub panią. Co się ich mość księstwa tyczy, to na przemian złość i chęć do śmiechu nimi owładała, tak iż nie wiedzieli sami, zali zuchwalstwo panienek dworskich ukarać, zali też je nagrodzić za pociechę, jaką odnosili, widząc tak pocieszny pozór Don Kichota. W końcu przybyła panna z nalewką i zaraz dokończono myć Don Kichota. Wówczas to młódka, która ręczniki trzymała, wytarła go do sucha letko i powoli, po czym wszystkie 4 zgięły się przed nim w głębokim pokłonie. Już i odejść zamierzały, gdy książę, nie chcąc, aby Don Kichot poznał się, że z niego dworują, przywołał panienkę z nalewką i rzekł: umyjcie i mnie, bacząc, aby wam wody nie zabrakło. Wówczas to zbliżyła się subtelna i skrzętna panna. Podstawiła niedużą miednicę księciu pod podbródek, tak jak uczyniła to przedtem Don Kichotowi, po czym wszystkie wraz jeły namydlać, myć i osuszać. Dokonawszy swego dzieła, złożyły ukłon głęboki i wyszły z komnaty. Później uznano, że książę gotów już był ukrócić zuchwalstwo, gdyby go nie umyły, tak jak Don Kichota. Uniknęły zręcznie tej kary, namydlając swego pana. Sancho Panza zważał bacznie wszystkie te ceremonie obmywania, mówiąc do siebie: hej na Boga żywego, gdyby w tym kraju panował obyczaj umywania brudgierkom, tak jak się je umywało rycerzom, wiere nie byłoby to wcale od rzeczy. Za większy faworpoczytywałbym sobie jednak, gdyby mnie wraz i wygolono. — Cóż tam szemrzesz przez zęby, miły Sancho? — zapytała księżna. — Mówię, mości pani księżno, iż słyszałem, że na dworach innych książąt dają zawsze po stole wodę do umycia rąk, jednakoż brud w ługu nie piorą. Dlatego też dobrze jest żyć długo, aby dużo widzieć. Aczkolwiek powiadają również, że ci, co długo żyją, wiele wycierpieć muszą. Umycie takowe jest atoli bardziej przyjemne niż przykre. — Nie turbuj się, przyjacielu Sancho — rzekła księżna — gdyż każę cię umyć moim panom dworskim, a nawet kąpiel sprawię ci w ługu, jeśli zajdzie potrzeba. — Na ten czas skontentuję się umyciem brody — odparł Sancho. — Co się reszty tyczy, to z biegiem czasu będzie, jak Bóg zechce. — Panie marszałku — rzekła księżna — niechaj dla Sanczy będzie to, czego żąda. Przykazuję ściśle spełnić jego wolę. Marszałek odparł, że pan Sancho będzie we wszystkim usłużony godnie. Rzekłszy to, udał się na obiad, zabierając z sobą Sanche. Księstwo i ich moście pozostali przy stole z Don Quixotem, wiodąc dyskursy o mnóstwie rzeczy przeróżnych, zawsze jednak stosujących się do rycerstwa błędnego. Księżna poprosiła Don Quixota, aby jej określił piękność pani Dulcynei, co może łatwo uczynić, mając pamięć znakomitą. Zgodnie z tym, co wieść o jej urodzie niesie, musi to być najkształtniejsze i najpiękniejsze stworzenie na świecie, a takoż i w manczy całej. Don Quixot, usłyszawszy życzenie księżny, jął wzdychać głęboko, później zaś rzekł: gdybym mógł wyrwać z piersi serce i położyć je tutaj na stole, na półmisku, na oczach waszej dostojności, język mój zbyłby się trudu przedstawiania tego, co tylko z wielkim trudem imaginować sobie można, gdyż wasza dostojność ujrzałaby w tym sercu żywy jej obraz z prostotą wielką wyobrażony. Jakżebym mógł teraz waszej książęcej mości opisać i odrysować dokładnie szczegół po szczególe wszystkie wdzięki nieporównanej Dulcynei z Tobozo, skoro jest to ciężar do udźwignięcia, którego innych ramion trzeba niż moje. Tym przedsięwzięciem zająć się powinien pędzel Timanta i Apelesa, a także rylec Zysippa, aby odmalować, wyryć w marmurze i brązie konterfekt pani Dulcynei. Trzeba by tu także cycerońskiej i demostenesowej wymowy, aby stosowną pochwałę jej piękności oddać. Co wielmożny pan chciałeś powiedzieć przez tę demostenesową, rzekła księżna, jest to słowo, o którym nigdy nie słyszałam, odkąd na świecie żyję. Retoryka demostenesowa, odparł Don Quixote, czyli jakby powiedzieć równie można retoryka demostenesa. Tak, jak się mówi, retoryka Cycerona zamiast cycerońska. Była jedną z dwóch największych retoryk świata. To prawda, rzekł książę, po czym obracając się do księżnej dodał: widocznie ślepi byliście, pani księżno, pytanie to zadając. Z tym wszystkim, panie Don Quixocie, uczynisz nam, wielmożny pan, rzecz niewypowiedzianie miłą, jeśli choćby pierwsze dasz określenie tej damy nieporównanej. Jestem twardo upewniony, że tak wspaniale wystawiona zostanie, iż pozazdroszczą jej najbardziej urodziwe. Stałoby się tak ani chybi, odparł Don Quixote, gdyby nieszczęście, co ją przed niewielu dniami doświadczyło, mieszając w moim umyśle jej wyobrażenie, nie było tej natury, iż mi teraz raczej damę moją opłakiwać trzeba niż opisywać. Należy, aby wasze dostojności wiedziały, że gdy przed niedawnym czasem udałem się do Tobozo, aby ucałować jej ręce i aby otrzymać od niej błogosławieństwo i ochotne przyzwolenie na trzecie moje w świat wyruszenie, znalazłem ją w stanie całkiem odmiennym od tego, w jakim ją zastać się spodziewałem. Ujrzałem ją zaczarowaną, przedzierżgniętą z księżniczki w grubą chłopkę, przemienioną z pięknej. Ujrzałem ją zaczarowaną, przedzierżgniętą z księżniczki w grubą chłopkę, przemienioną z pięknej w szpetną. Anioł stał się diabłem, dziewica woniejąca wszelkimi pachnidłami, cuchnącą, wstydliwą i wstrzemięźliwą, natrętną i uprzykrzoną, światłość ciemnością. Mówiąc pokrótce, Dulcynea z Tobozo stała się brudną chłopką z Sayago. — O na Boga żywego! — zawołał książę. — Któż był tak nieludzki, aby tę wielką krzywdę całemu światu wyrządzać? Kto odjął mu tę nieporównaną urodę, która go radowała, osobny wdzięk i powab, który go oczarował? Kto wyzuł świat ten z przystojności i obyczajności tak godnej zalecenia? A któż by, odparł Don Kichot, jeżeli nie jeden z tej wielkiej liczby zazdrosnych czarnoksiężników, co mnie nieustannie prześladują? Jeżeli nie jeden z tego plemienia, które na świat wychynęło, aby zatłumiać, przećmiewać i niszczyć sławę czynów wojennych przez ludzi zacnych dokonanych, zaś wywyższać czyny podłe i lada jakie? Czarnoksiężnicy mnie prześladowali. Czarnoksiężnicy mnie prześladują i zawsze, jak widzę, prześladować mnie będą, póki nie zagrzebią wraz ze mną moich czynów rycerskich w głębokiej zapomnienia bezdenności. Szkodzą mnie i do żywego mi dokuczają. Wiedzą przy tym, w jaką najdotkliwszą część mnie ugodzić, bowiem odjąć rycerzowi błędnemu damę jego serca jest to, jakby pozbawić go wzroku, który patrzy na słońce, żywioł oświecający, utrzymujący i posilający jego życie. Namieniłem to wiele razy i teraz jeszcze raz powiem, że rycerz błędny bez damy jest jak drzewo liści zbyte, jak domostwo bez węgielnego kamienia i jak cień bez ciała, od którego pada. Nic tu więcej przydać nie trza, rzekła księżna. Z tym wszystkim jednakoż, jeżeli mamy dać wiarę historii, która przed niejakim czasem ukazała się na widok z powszechnym wszystkich zachwaleniem, historii opisującej przewagi orężne jaśnie wielmożnego pana Don Kichota z Manczy. Tedy, jeżeli mnie pamięć nie zwodzi, należy to mniemanie powziąć, że wasza miłość nigdy nie widział pani Dulcinei z Toboso i że ma to być istota, której nie masz wcale na świecie, bowiem została wymyślona i przywidziana, poczęta i zrodzona w imaginacji waszej miłości po to, aby wielmożny pan przydawał jej jakie sam chcesz powaby i doskonałości. Jest wiele o tym mówić, odparł Don Kichot. Bóg jeden wie, jeżeli jest lub nie Dulcinea na świecie, czyli rzetelna lub też wynaleziona. Są to rzeczy, które dopiero na końcu sprawdzić będzie można. Jakkolwiek bądź, ja nie zrodziłem i nie wydałem jej na świat. Zważam ją jeno taką, jaką winna być dama, posiadająca wszystkie zalety potrzebne na to, aby się stała sławną pośród wszystkich dam świata, czyli urodziwą bez żadnego braku a wady, poważną bez pychy i odętości, miłująca z wszelką przystojnością, miłą w swojej dworności, która jest dobrej edukacji skutkiem, wreszcie pochodzącą z rodu znakomitego, bowiem nad krwią zacną piękność króluje i błyszczy w wyższym stopniu, niźli nad zaletami i wdziękami, co z podłego się wywodzą stanu. To prawda, rzecze książę, acz proszę wielmożnego pana Don Kichota, aby mi pozwolił wypowiedzieć jedną trudność, którą mi sprawiło czytanie historii o jego wielkich czynach traktującej. Choćbyśmy się zgodzili na to, że istnieje Dulcinea z Toboso lub gdzie indziej poza tą wsią, chocia była urodziwa w najwyższym stopniu, tak jak ją wielmożny pan nam tutaj wystawiasz, przecie widzi mi się, że nie może wchodzić w paragon co do rodowitości z Orianami, Alajstrajerami, Madasimami i innymi podobnymi, których pełne są dzieje rycerskie, jak o tym wielmożny pan sam wiesz najlepiej. Na to mości książę, rzecze Don Kichot, powiedzieć mogę, że Dulcinea jest dziecięciem dzieł i uczynków swoich, że cnota poprawia krew i że więcej należy szacować człowieka podłego stanu, wówczas, gdy jest cnotliwy, niżli człowieka występnego o wysokim imieniu. Przydam jeszcze, że pani Dulcinea ma za proporzec i zbroję to, co dać jej może scertum i koronę królowej, bowiem zasługi pięknej i cnotliwej białogłowy zdolne są prawdziwe cuda czynić, zawierając w sobie wszelkie możebności szczęścia i fortuny najznakomitszej. Powiem tylko, wielmożny Don Kichocie, odparła księżna, że we wszystkich swoich dyskursach stąpacie twardą nogą, jak się mówić zwykło, z sądą w ręku. Oto dlaczego odtąd całkiem przeświadczona podawać będę do wierzenia wszystkim w domu swoim, a także, gdy zajdzie potrzeba księciu memu panu, że jest w Toboso żywa Dulcinea, urodziwa i wysoko urodzona, i że zasługuje ona ze wszech miar na to, aby służył jej rycerz tak znamienity jak Don Kichot z Manczy, co jest rzeczą najbardziej godną i zaszczytną, jak to sobie tylko wystawić można. Z tym wszystkim jeszcze mi jedna wątpliwość pozostaje i nie mogę się powstrzymać, aby nie wyrazić tej urazy, co ją żywię dla Sancho Pansy. Skrupuł jest ten, że namieniona historia opowiada nam, iż Sancho Panza wówczas, gdy oddawał pani Dulcynei list o waszej miłości, zastał ją zboże przesiewającą przetakiem, co, mówiąc prawdę, każe powątpiewać o zacności jej urodzenia. Sancho dla lepszego upewnienia przydał wówczas jeszcze, że było to zboże wyrośnięte. Mości księżno, odpowie Don Quixote, należy, aby wasza dostojność wiedziała, iż wszystkie przypadki, które mi się zdarzają, przynajmniej po większej części, przechodzą zwykłe granice tych, co dla innych rycerzy błędnych są zachowane. Bądź dzieje się to przez niezgłębione przeznaczeń wyroki, bądź też przez zawziętość i złość nienawistnych czarnoksiężników. A jest to rzecz powszechnie znana i niewątpliwa, że pospolici rycerze błędni obdarzeni są jakąś skrytą własnością. Jeden na przykład nie mógł być omamiony, drugi miał skórę tak twardą, iż jego ciało zawsze nieranione pozostawało. Taki był Roland znamienity, jeden z 12 parów Francji, o którym powiadają, iż nie mógł być rażony tylko w podeszwę lewej nogi i to szpilką jeno. Dlatego też, gdy Bernard del Carpio zwyciężył go podrąsew, wiedząc, że nie będzie mógł odjąć życia szpadą, podniósł go i zadusił w swych ramionach, przypominając sobie ani chybi śmierć, jaką zadał Herkules Anteuszowi, pysznemu olbrzymowi, zwanemu także synem ziemi. Chcę z tego wnosić, iż i ja także mogę posiadać którąś z tych własności. Nie tą jednak, abym rażony być nie mógł, bowiem eksperiencja mi wykazała, że mam skład subtelny ciała, które sztych orężny przeniknąć łatwiej może, a do tego również podpadam omamieniom, bom się widział w klatce więzionym, gdzie cały świat nie byłby zdolen mnie zamknąć, gdyby nie siła czarów. Z tym wszystkim sam się stamtąd później wydobywszy mniemam, że już nie zdarzy się taki czarnoksiężnik, co by mnie znów uwięził. Przeto ci przeklęci czarnoksiężnicy, widząc, że nie mogą swej złości prosto na mnie wywrzeć, mszczą się na rzeczach, co mi są na świecie najmilsze. Zamyślają życia mnie pozbawić, znęcając się nad moją Dulcyneą, przez którą żyję. To mnie wierzyć każe, iż gdy Giermek mój poselstwo sprawiał, przecież żgnęli ją w szpetną chłopkę, zajętą tak niegodną i grubą pracą jak przesiewanie zboża. Alem już dawniej namienił, że nie było to ziarno wyrośnięte, ani też inny zboża rodzaj, lecz wielkie perły orientalne. Na dowód tej prawdy niechaj się wasze dostojności dowiedzą, że przed niedawnym czasem, bawiąc w Tobozo, nie mogłem odnaleźć pałacu jej mości Dulcynei. Tymczasem nazajutrz Sancho, mój Giermek, ujrzał ją w piersi pierwotnej, nieprzemienionej postaci, która jest najpiękniejszą na świecie. Mnie zaś pani Dulcynea wydawała się brzydką i grubą chłopką, głupią w swojej mowie, aczkolwiek przecie jest wcieloną mądrością. Aż ja sam nie jestem teraz omamiony, ani być nim dla różnych racji nie mogę, tedy ona jest odczarowana, przeistoczona, przedzierżgnięta i odmieniona. Na niej to ci nieprzyjaciele moi zemstę na mnie wykonali. I dla niej to żyć będę we łzach nieustannych, wpóki jej nie ujrzę do pierwotnej, przywróconej postaci. Rzekłem to wszystko, aby nikogo nie zatrudniało to, co Sancho mówił o pytlowaniu czy przesiewaniu zboża przez panią Dulcyneę. Bowiem, jeśli czarnoksiężnicy mogli ją odmienić dla mnie, nie dziwota, że toż samo zdołali uczynić i dla niego. Dulcynea jest zacna i wysoko urodzona. Wywodzi się z jednego z najszlachetniejszych rodów z Tobozo, gdzie jest ich zapewne niemało i dobrze zacnych. Zapewne nie trzeba mniemać, aby miejsce urodzenia jej dodawało zaszczytu, bowiem ona je uczyni sławnym, tak jak Troja stała się sławna dla Heleny, zaś Hiszpania dla Kawa, acz z lepszego tytułu i z większym rozgłoszeniem. Z drugiej strony chciałbym, aby wasze dostojności wiedziały, że Sancho Panza jest Giermkiem... Z drugiej strony chciałbym, aby wasze dostojności wiedziały, że Sancho Panza jest Giermkiem najzabawniejszym z wszystkich, którzy kiedykolwiek służyli rycerzom błędnym. Czasem zdobywa się na prostactwa, tak subtelne, że się można pytać nie bez ukontentowania. Zali to jest prostactwo, czyli też subtelność sama. Dla psot złośliwych można go poczytywać za nic ponia, dla prostactwa za wielkiego niezgrabiasza. wątpię o wszystkim i każdej rzeczy wraz do wieża. Gdy mniemam, że już w jakimś głupstwie ugrzęźnie, nagle dobywa się na wierzch, racje najprzedniejsze przywodząc. Nie mieniałbym go na innego giermka, gdyby mi nawet w przydatku całe miasta dawano. Wątpię jednakoż, czy będzie rzeczą dobrą posyłać na go... na te rządy, które mu książę jegomość obiecał. Z drugiej strony zważam w nim pewne do rządzenia zdatności. Jeżeli mu się obostrzy nieco umysł tępy, będzie rządził tak dobrze jak król podatkiem od soli. Zwłaszcza, że eksperiencja nas uczy, iż nie trza siła doskonałości i umiejętności, aby być gubernatorem. Znam takich, co to zaledwie czytać umieją, a wszako rządzą jak biało zory. Cała ważność na tym zawisła, aby mieć chęć szczerą dobrze czynienia i zawsze sprawiedliwości dochodzić. Nie zbraknie mu nigdy na dobrych doradcach, którzy postępkami jego kierować będą, jak to się dzieje z gubernatorami szlachetnymi i niebiegłymi w piśmie, co przez ławników sądy sprawują. Zechce mu dać rady użyteczne, aby nie skaził swego przyrodzenia i dostojność, a powagę swoją utrzymał. A takoż przydam szczegóły różne, które w mym wnętrzu pozostając w stosownym czasie na świat wyjdą dla pożytku Sanczy i dobra wyspy pod jego rządami zostającej. W tym miejscu rozmowy księstwa ich mościów z Don Quixotem dały się słyszeć różne głosy oraz hałas wielki sprawiony przez ludzi w zamku i w tejże chwili ujrzano Sancho Panza, pomieszanego srodze ze ścierką na szyi zamiast ręcznika. Za nim biegło kilku otroków, kuchcików i inni podlejsi dworscy. Jeden z nich niósł wiadro pełne wody do pomyi podobnej, co dawało poznakę, że służyła ona raczej do szorowania niż do mycia. Kuchcik biegł za Sanczą, ze wszystkich sił starając mu się wiadro pod brodę podsadzić, podczas gdy drugi nicpoń chciał mu plugastwem twarz umywać. — Cóż to za swawola? — zawołała księżna. — Co chcecie od tego poczciwca? — Czyż nie wiecie, że został gubernatorem naznaczony? Wówczas Hultaj Cyrulik dał taką odpowiedź. — Jegomość ten nie chce być umyty, jak książę pan i wielmożny pan Don Quixot, co przecie zwyczaj powszechny nakazuje. — Chcę umyć się — odparł Sancho. A liści pomyjami bardziej czystymi, rękami mniej zapaskudnymi i przy użyciu bielszego ręcznika. Nie tak ci jest wielka różnica między panem moim a mną, aby jego różaną wodą skrapiać? Mnie zaś te diable pomyje podsuwać. Zwyczaje w pałacach książąt i panów w ten czas tylko są dobre, gdy nikogo nie urażają. A liści ten obyczaj tutejszego mycia gorszy jest od obyczaju plag wymierzania. Mam brodę czystą i nie potrzebuję żadnych orzeźwień. Dlatego też mówiąc z należnym uszanowaniem zapowiadam, że pierwszego, który się do mnie zbliży, aby mnie umyć lub dotknąć się włoska na mojej głowie, chciałem rzec na brodzie, poczęstuję kułakiem, tak dobrze ściśnionym, że mu moja garść w mózgu utknie. Te ceremonie i te mydliny wydają mi się raczej drwinami z gości niż ich uczczeniem. Księżna mało się nie rozpukła ze śmiechu, widząc cholerę Sanczy i słuchając jego racji. A liści Don Quixot niemile to przyjął, zważając Sanczę w tym stanie otoczonego przez brudasów z kuchni i z brudną ścierką na szyi. Dlatego też, zgiąwszy się przed księstwem w głębokim ukłonie, jakby prosił ich o pozwolenie mówienia, rzekł do hultajów głosem spokojnym. — Hejże, panowie rycerze, pozostawcie tego człeka i wracajcie tam, skądżeście przyszli, lub tam, gdzie się wam podoba. Mój giermek jest tak czysty jak każdy inny i nie potrzeba mu wcale waszych pomyjów. — Pozostawcie go, powtarzam, bowiem ani on, ani ja do drwinek się nie nadajem. Sancho wyrwał mu z gęby słowa, ciągnąc dalej na ten kształt. Niechaj się tylko zbliżą, aby się zbydlaka naigrywać. Będę to znosił równie, jakbym twierdził, że teraz noc panuje. Niech przyniosą szczotkę i brodę mi ochę dążą. Jeśli złowię w niej jakąś nieczystość, gotów się będę powiesić. Księżna, śmiejąc się na głos, rzekła, Sancho Panza ma rację słuszną we wszystkim, co powiada, a takoż będzie ją miał zawsze na przyszłość. Jest czysty i żadnego mycia mu nie trzeba. Jeżeli nasz obyczaj nie przypada mu do smaku, niechajże wolno od niego będzie. Zwłaszcza, że owi ministrowie czystości nadto niepoważni, a takoż zuchwali się okazali, stawiając przed tą osobą znamienitą i jego brodą, miast miedniczek i nalewek z czystego złota oraz ręczników niemieckich, koryta drewniane i ścierki dobre do czyszczenia kredensów. Jesteście ludzie złośliwi i nieobyczajni bardzo. Nie umiecie ukryć swojej nienawiści do giermków rycerzy błędnych, czego zresztą po podobnych łajdakach należało się spodziewać.
Sfora kuchcików i pomywaczy mniemała, iż księżna szczerze to mówi. Tegoż zdania był marszałek dworu. Dlatego też odjęli Sanczy ścierkę z piersi, po czym pomieszani i zawstydzeni wyszli z sali. Sancho, ujrzawszy, że niebezpieczeństwo, które za wielkie uważał, już mu nie zagraża, rzucił się na kolana przed księżną i rzekł: od wielkich panów zawsze wielkich dobrodziejstw spodziewać się można. Za łaskę, którą wasza dostojność dzisiaj mi wyświadczyła, można odpłacić jedynie pragnieniem stania się rycerzem błędnym, aby przez wszystkie dni swego żywota pozostawać na służbie tak wysokiej i znamienitej damy. Jestem chłopem, nazywam się Sancho Panza, mam żonę i dzieci, służę zaś jako giermek. Jeżeli dzięki tym przymiotom mógłbym służyć waszej dostojności, niechaj wasza dostojność tylko rozkazać raczy. Zdawa mi się, Sancho, odparła księżna, iż nauczyliście się być dwornym w szkole dworności samej. Chcę rzec, że wzrastaliście na łonie pana Don Quixota, który jest śmietanką dobrego ułożenia i kwiatem grzeczności wyszukanej. Wielka to chwała dla takiego pana i takiego sługi. Jeden jest gwiazdą polarną rycerstwa błędnego, drugi wzorem giermkowej wierności. Powstańcie z ziemi, przyjacielu Sancho. Nagrodzę waszą dworność, starając się, aby książę, mój pan, uiścił jak najprędzej obietnice tych rządów. Na tym skończyły się ich dyskursy. Don Quixote udał się do wczasu, zaś księżna poprosiła Sancho, aby jeśli do spania zbytniej chęci nie ma, to trzymał jej i pannom dworskim towarzystwa w poobiedniej porze w jednej z dobrze chłodnych zamku komnat. Sancho odparł, że aczkolwiek ma obyczaj sypiać po obiedzie, w czasie kanikuły 4 lub 5 godzin przecie się zgadza. Chcąc podziękować za jej dobroć, będzie się starał bronić ze wszystkich sił przed zaśnięciem dnia tego, iż rozkazowi posłuszny się okaże. Książę wydał jeszcze raz rozkazy, aby z Don Quixotem obchodzono się jak z rycerzem błędnym, nie chybiając ani na włos tym obyczajom i temu życia trybowi, który, jak powiadają, należał się rycerzom wieków ubiegłych.
Czyta Reda Haddad.